Na te nowotwory rocznie zapada około 11 tysięcy Polaków. 60% z nich zgłasza się do specjalisty już w zaawansowanym stadium choroby. Trwa 5. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Jak wcześnie można je wykryć, jakimi metodami leczyć i prowadzić rehabilitację, a przede wszystkim jak zapobiegać ich powstawaniu. O tym mówić będziemy w tej audycji Szlachetne Zdrowie. A gośćmi programu są doktor habilitowany Ewa Sierko z Białostockiego Centrum Onkologii i Kliniki Onkologii. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Oraz doktor nauk medycznych Dorota Dziemiańczyk-Pakieła z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Już po raz piąty organizowany jest ten Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Każdego roku organizatorzy chcą zwrócić uwagę na coś szczególnego w wykrywaniu, leczeniu lub profilaktyce, czy też rehabilitacji po leczeniu. A na co akurat w tym roku?
Ten rok jest pod hasłem wspieramy jakość życia chorych na nowotwory głowy i szyi. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że od pacjentów niejako zależy ich przyszła jakość życia, ponieważ wczesne wykrycie nowotworów daje im największą szansę na uzyskanie jak najwyższej jakości, ale również chcemy zwrócić uwagę na fakt, że my jako lekarze, jako szeroko pojęta rzesza różnych zawodów medycznych jesteśmy w stanie i chcemy pomóc pacjentom tym, którzy są po zakończonym leczeniu z powodu nowotworów głowy i szyi.
Mówi się, że to jest szósty z nowotworów, jeśli chodzi o skutki i o występowanie w Polsce.
Tak. Musimy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że mówiąc nowotwory okolicy głowy i szyi, myślimy o zróżnicowanej grupie nowotworów, ponieważ to są nowotwory, które zlokalizowane są poniżej podstawy czaszki i powyżej górnego otworu klatki piersiowej, czyli możemy powiedzieć, że to jest twarzoczaszka i szyja, ale w tej okolicy znajduje się gardło, krtań, ślinianki, jama ustna,
zatoki
przynosowe, jama nosa, także wiele nowotworów, które dają różne objawy, ale postępowanie w tych nowotworach jest nieco podobne, stąd określamy
jest
je wspólną grupą nowotworów. I biorąc pod uwagę wszystkie te nowotwory, to rzeczywiście plasują się one na szóstym miejscu, jeśli chodzi o częstość występowania w Europie, jak również w populacji polskiej.
A jaka w ogóle jest w tej chwili znana epidemiologia? Mówię tutaj o naszym regionie, jeśli to jest możliwe, i w porównaniu do kraju.
Sprzed kilku lat dane epidemiologiczne wskazują na fakt, że corocznie rozpoznawanych jest przynajmniej 350 zachorowań w naszym województwie podlaskim. Natomiast ponad 160 osób umiera z tego powodu. Musimy też mieć na uwadze fakt, że są to wartości niedoszacowane, ponieważ część pacjentów w zaawansowanym stadium w ogóle nie jest zgłaszana, ani oni się nie zgłaszają do lekarza z tego powodu, ani też nie jest zgłaszana przez lekarzy w niektórych mniejszych miejscowościach. Stąd ten problem na pewno jest większy i wkrótce będziemy mieli kolejne dane z kolejnych lat, dlatego że zawsze dane epidemiologiczne mamy sprzed kilku lat, tak już opracowane, wiarygodne, na podstawie których możemy cokolwiek powiedzieć.
Z tego co pamiętam, chyba zawsze sprzed 3 lat one już są zrobione.
Tak, natomiast akurat sprzed 2-3 lat w tym okresie mamy troszeczkę problem, ponieważ był to okres wprowadzania tak zwanej karty DILO, tego leczenia onkologicznego i tutaj były troszeczkę zaburzenia, jeśli chodzi o rejestr nowotworów i myślę, że trochę czasu minie, zanim będziemy mogli się do niego odnieść rzeczywiście wiarygodnie. Natomiast tak czy inaczej wiemy, że częstość zachorowań na nowotwory okolicy głowy i szyi ciągle wzrasta. W przeciągu ostatnich 20 lat zaobserwowano 20% wzrost zachorowania na nowotwory okolicy głowy i szyi, czyli jest to naprawdę duży problem, szczególnie, że zmienia się też populacja osób, u których rozpoznawane są tego typu nowotwory. Uprzednio byli to chorzy najczęściej powyżej 46-47 roku życia. Przeważali w tej grupie mężczyźni. Bardzo często, choć nie zawsze, były to nowotwory u pacjentów, którzy nadużywali alkoholu mocnego, palili dużo papierosów, u których była też grupa nowotworów, u pacjentów, którzy mieli słabszą higienę jamy ustnej albo przewlekłe stany zapalne tej okolicy. W tej chwili coraz częściej widzimy nowotwory w grupie znacznie młodszych pacjentów, stąd tak naprawdę każda z osób powinna mieć na uwadze, że taki nowotwór może wystąpić u niej osobiście.
Tak, na co dzień to najczęściej spotykamy się z nowotworem krtani, bo to łatwo poznać, bo taki pacjent ma po prostu widoczny ślad po usunięciu czy też po operacji. Które z tych nowotworów są najbardziej częste?
To znaczy, nowotwory krtani rzeczywiście są, należą do jednych z najczęstszych. Mhm. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę nowotwory jamy ustnej, to znaczy wszystkich lokalizacji jamy ustnej, mhm, i języka, i dziąsła, i dna jamy ustnej, i podniebienia, i policzka, to te nowotwory również plasują się zaraz za nowotworami krtani. Ale coraz częściej obserwujemy zachorowania na nowotwory gardła środkowego. Tutaj jest nowy czynnik etiologiczny, o którym też powiemy szerzej, wirus HPV, wirus ludzkiego brodawczaka, i na nowotwory wynikające z infekcji tym wirusem właśnie zachorowują ludzie młodzi. Poniżej 40 roku życia są to tak zwani młodzi dorośli i to jest obserwowany fenomen, nowy fenomen epidemiologiczny i na świecie, i w Europie, i w Polsce. Także to są właśnie najczęściej nowotwory gardła środkowego i jamy ustnej.
A jeśli chodzi o specjalistów, którzy stykają się z nowotworami podczas innych wizyt, to bardziej to są laryngolodzy, bardziej stomatolodzy czy lekarze rodzinni?
Generalnie bywa różnie. Wszystkie te specjalności, wszyscy ci lekarze mogą się spotkać z takim pacjentem. Najczęściej takim lekarzem pierwszego kontaktu, który może zauważyć jakieś niepokojące objawy, choć oczywiście to pacjent powinien i tak naprawdę to pacjent jest tym pierwszym, który
może... przyzwyczaja do tego, co jest i nie chce znaczy w ogóle uświadamiać sobie, że to może być coś złego. To taka jest natura ludzka.
Taka jest natura ludzka i ona jest związana najczęściej z tym, że nawet takiemu myśleniu o tym, że mogę być chory, towarzyszy strach i odsuwanie od siebie jakiejkolwiek wizyty u jakiegokolwiek specjalisty. Ale tak jak wspomniałam, takim lekarzem pierwszego kontaktu może być stomatolog i powinien być, i każde badanie stomatologiczne, czego też, na co bardzo zwracamy uwagę w pracy ze studentami, każde badanie stomatologiczne u każdego pacjenta powinno mieć taki charakter również takiego badania pod kątem stanów przedrakowych czy nowotworów, laryngolog oczywiście, ale również lekarze pierwszego kontaktu, do których się często pacjenci zgłaszają z takimi niecharakterystycznymi, a my chcielibyśmy, żeby to były poprzez te informacyjne akcje prowadzimy charakterystyczne objawy, z którymi pacjenci wiążą właśnie nowotwór, bo często jest to pierwszym objawem takiego nowotworu może być na przykład guz na szyi, prawda? I pacjent zupełnie nie kojarzy sobie tego i nie ma takiej świadomości, bo nie musi mieć, że może być to pierwszy objaw nowotworu. Zgłasza się często do lekarza do lekarza pierwszego kontaktu, mhm, i to lekarz pierwszego kontaktu może być tym, który może wpaść na pomysł, że może być to już przerzut.
Jeszcze o objawach to na pewno powiemy więcej w dalszej części programu. Jeszcze tylko chciałem zapytać, czy po tych akcjach, po tych dniach, które organizowane są, widzą panie, że jest większa świadomość, czy na razie jeszcze, no jakim etapie w ogóle wiedzy jesteśmy my jako społeczeństwo?
Wydaje mi się, że ta świadomość już jest większa. To widać z roku na rok. Natomiast, bo przychodzą pacjenci, mówią, że kiedyś słyszeli w radio, kiedyś słyszeli w telewizji, kiedyś czytali w prasie. Są lekarze rodzinni w ogóle, którzy do nas dzwonią, bo kiedyś byli na wykładzie i chcieliby akurat skontaktować, prawda, czy ten pacjent akurat nie wymaga jakiejś opieki. Natomiast musimy też mieć na uwadze fakt, że świadomość na przykład raka piersi budowana była przez lat kilkadziesiąt. Mhm. Ja pamiętam, jak zaczynałam...
Efekty leczenia są rewelacyjne.
Efekty leczenia są spektakularnie różne. Ja pamiętam, jak jako młody lekarz, to było 25 lat temu, pacjentki przychodziły z bardzo zaawansowanym rakiem piersi, a w tej chwili większość pań przychodzi, kiedy tego raka w ogóle klinicznie nie widać. Mhm. I to jest zupełnie inne leczenie, zupełnie inne rokowanie i inne...
Jak daleko
życia
brakuje tej świadomości w nowotworach głowy i szyi w porównaniu do nowotworów piersi?
Bardzo daleko jeszcze, dlatego że jednak dalej 60% pacjentów trafia do nas w zaawansowanym stadium choroby. I muszę powiedzieć, że to powoduje, że to przeżycie pięcioletnie tych pacjentów również jest bardzo słabe, dlatego że sięga ono około 50-60%. Pozostali pacjenci, mimo że jesteśmy w stanie wydłużyć im życie, niestety nie jesteśmy w stanie uratować. A wczesne stadium, jeżeli pacjent trafi do nas z małym guzkiem, na przykład języka, z chrypką, która trwa na przykład kilka tygodni, to jesteśmy w stanie zaoferować takiemu pacjentowi praktycznie prawie że 100% wyleczenie.
Za chwilę porozmawiamy o tym, jakie są charakterystyczne objawy nowotworów. Docent Ewa Sierko z Białostockiego Centrum Onkologii i Kliniki Onkologii oraz dr Dorota Ziemiańczyk-Pakieła z Kliniki Chirurgii Szczękowej i Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są gośćmi programu. Mówimy dziś o 5. Europejskim Tygodniu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Czym charakteryzują się te nowotwory?
Te nowotwory tak naprawdę bardzo rzadko rozwijają się na takiej niezmienionej, zupełnie zdrowej błonie śluzowej. Często zanim się taki nowotwór pojawi, na błonie śluzowej w jamie ustnej pojawiają się pewne zmiany. To jest tak zwane rogowacenie białe, to jest tak zwane rogowacenie czerwone, czy też lisza, i takie zmiany, które mogą doprowadzić przy współistnieniu czynników ryzyka, takich jak palenie, przewlekłe drażnienie błony śluzowej, czy spożywanie alkoholu, czy tak jak wcześniej już wspomniałyśmy, wirus HPV, który już jest teraz wiadomo udowodnionym czynnikiem. I te zmiany przednowotworowe pod wpływem działania tych czynników, bądź też pewne uwarunkowania genetyczne mogą na to wpływać, prawda, mogą po pewnym okresie czasu transformować w kierunku nowotworu.
Mówi pani o tej błonie śluzowej jamy ustnej. To jest ta, którą widzimy lub możemy językiem jakoś przynajmniej, czy też nawet palcami czasem dotknąć. Ale są też inne miejsca. Też tam jest jakiś śluz i tam tego nie widzimy. Na przykład zatoki.
Tak, te same zmiany mogą lokalizować się w krtani, prawda? Mhm. Jeśli chodzi o zatoki, akurat to tutaj wykrycie takie bez objawów wczesnych jest trudne.
Natomiast, bo nie ma czym nawet tego dotknąć, wyczuć.
Natomiast są pewne objawy i my tutaj ubieramy je w takie słowa, które są też hasłem kampanii.
Czyli?
1/3, czyli jeden z objawów, które za chwilę wymienię, jeśli utrzymuje się dłużej przez 3 tygodnie, powinien skłonić pacjenta do tego, żeby zgłosić się do któregoś ze specjalistów, o których wcześniej wspomnieliśmy. I te objawy to między innymi to, o czym pan wspomniał przy nowotworze, na przykład zatoki szczękowej, to jest wyciek wydzieliny patologicznej z nosa, jednostronny, asymetryczna niedrożność nosa, prawda? Czyli pacjent będzie miał uczucie zatkania nosa. Jednostronne, to powinno go zaniepokoić. To są przewlekłe, niegojące się takie rany w obrębie jamy ustnej.
Ale jeśli chodzi o tę niedrożność nosa, to ona przeważnie jest niesymetryczna, bo jedna dziurka jest czasem otwarta, druga jest
zawsze zatkana. Jeśli zmiana jest podejrzaną zmianą, zawsze jest ona asymetryczna.
Czyli to nie jest, nie jest to takie typowe jak przy przeziębieniu katarze.
Nie.
Zazwyczaj przeziębienie i przeziębienie czy alergia, bo to też przecież często dotyczy. Zazwyczaj dotyczy jednak jest obustronna, prawda? Tutaj objawy dotyczą jednej strony, jeśli chodzi o chorobę nowotworową na początku, bo jeżeli jest choroba bardzo zaawansowana, no to również mamy czasami sytuację, że oba przewody nosowe są zatkane.
Czyli jeżeli... Mówimy o tych wczesnych objawach, o tych, które mogą z nas zaniepokoić. W przypadku raka zatoki szczękowej akurat już pojawienie się niedrożności i wyciek patologicznej wydzieliny z nosa, czyli wydzieliny krwistej albo jakiejś takiej o nieprzyjemnym zapachu, no to już takim objawem wczesnym do końca nie jest. No niemniej jednak powinien tego pacjenta skłonić do tego, się zgłosić do lekarza. Tak jak wspomniałam, oprócz takich przewlekłych, niegojących się ran w obrębie błony śluzowej, jest to również oczywiście przewlekła chrypka. Mówiliśmy o raku krtani, prawda, że on w tej grupie jest jednym z częstszych nowotworów i tutaj ta przewlekła chrypka zawsze również powinna być tym objawem, który pacjenta powinien zaniepokoić. Może to być również ból związany z przełykaniem, prawda? My mamy wiele teraz możliwości, żeby ten ból uśmierzyć, prawda? Jest mnóstwo leków dostępnych bez recepty, dlatego też uczulamy na to, żeby to leczenie, nawet jeśli pacjent je podejmuje sam albo w kontakcie nawet z lekarzem pierwszego kontaktu czy z jakimś innym innym specjalistą, to jeśli ten ból się nasila i po tych lekach nie mija, właśnie związany jest z przełykaniem, ból ucha, promieniujący jednostronny ból ucha również jest takim charakterystycznym dla nas objawem nowotworu, który lokalizuje się w obrębie gardła, często pierwszym objawem.
Można ten ból pomylić na przykład z zapaleniem ucha, czy nie? No, często chodzi.
Można, tylko dlatego mówimy o tych 3 tygodniach.
Aha.
Prawda, że jeśli mamy taki objaw i on po klasycznym leczeniu, antybiotykoterapii, prawda, czy lekach, które proponuje lekarz, do którego pacjent się zgłasza, jeśli po 3 tygodniach
nie działa,
proces ustępuje, ten ból ustępuje, no to nie ma powodu jakby do niepokoju, prawda?
Jasne,
natomiast jeśli się utrzymuje w dalszym ciągu takie uczucie zatkania, promieniowanie tego bólu, no to trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście nie mamy do czynienia tu z pierwszymi objawami nowotworu, który się właśnie w obrębie gardła lokalizuje.
No dobrze, a czy wiadomo, jaki jest czas, kiedy tych objawów nie ma, a już nowotwór się rozwija?
Tego do końca nie wiadomo, dlatego że oczywiście mamy pewne dane z warunków eksperymentalnych, ale zawsze warunki eksperymentalne, które posiadamy w laboratorium, nie są tym samym, co u każdego człowieka, prawda? Natomiast też widzimy klinicznie, że na początku to może być niewielki guzek, który jest na przykład na języku albo na szyi. Pacjent go obserwuje miesiąc, obserwuje go 2 miesiące, 3 miesiące, a potem nagle mówi, że w ostatnim czasie, w przeciągu kilku tygodni ten guzek zaczął gwałtownie rosnąć, szybko rosnąć. Z tego guzka pojawiło się owrzodzenie albo pojawiło się krwawienie. Także trzeba sobie uzmysłowić fakt, że jak jest mały guzek, no to jest niewiele komórek nowotworowych. Jak one się dzielą na dwie, to niewielki guzek zwiększa swoją objętość niewiele. Ale jak jest duży guz nowotworowy, to jeżeli wszystkie komóreczki się podzielą nagle, to ten guz, można powiedzieć, rośnie w oczach. Także jeżeli widzimy coś, co ma pół centymetra, centymetr, czy nawet czasami są to zmiany powierzchowne na błonie śluzowej języka na przykład, albo na dziąśle, i pacjenci na przykład mówią, że czują takie drażnienie, taką irytację, która trwa długo, nie przestaje po lekach przeciwbólowych, albo to leczenie przeciwbólowe, tak jak koleżanka powiedziała, trwa dłużej niż 3 tygodnie i dalej to nie ustępuje. Warto zwrócić się do lekarza. Pamiętajmy, że czasami są to zmiany o charakterze bólu pod protezą albo obok protezy, i pacjenci często mówią, a to proteza nas na przykład nadrażniła. Ale i często tak bywa, ale czasami bywa, że właśnie pod protezą wskutek tego, że proteza mogła być nieprawidłowo dopasowana, wytwarza się przewlekły stan zapalny, przewlekłe drażnienie i tam może pojawić się nowotwór, tudzież proteza może drażnić błoną śluzową czy języka, czy policzka i też w sposób przewlekły doprowadzić do rozwoju choroby nowotworowej. Czyli też nie każde takie nadrażnienie jest wynikiem tylko i wyłącznie stanu zapalnego. To może być też nowotwór i wtedy warto zgłosić się do lekarza.
No, ale tutaj jeżeli mamy do czynienia z tym podrażnieniem, protezą na przykład, czy jakimiś tam różnego rodzaju elementami, nie wiem, wkładanymi sobie niepotrzebnie, tak to nazwę, więc po krótkim czasie nieużywania, czy też odstawienia, od razu widać, że to się samo goi.
To się goi, oczywiście. Warto pamiętać, że gro przeziębień, gro infekcji goi się w przeciągu tygodnia, w przeciągu kilku tygodni. Błona śluzowa regeneruje się w przeciągu 2-3 tygodni, czyli jeżeli rzeczywiście odstawimy ten czynnik drażniący, to 2-3 tygodnie wystarczą, żeby ona nawet samoistnie się zregenerowała.
Bez dodawania żadnych leków, żadnych maści, tak. Czy też...
Ja tak? Chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz o tym, o czym powiedziała tutaj koleżanka, bo nie wspomnieliśmy o tym również wcześniej, a myślę, że warto, ponieważ jednym z czynników ryzyka oprócz tego przewlekłego drażnienia jest również stan higieny jamy ustnej, o tym nie mówimy. Stan higieny jamy ustnej, obecność zębów chorych, złamanych, zębów z próchnicą. Generalnie obecność przewlekłego stanu w jamie ustnej jest czynnikiem ryzyka, także tutaj zapobieganie tym nowotworom to między innymi też zgłaszanie się do stomatologów, do leczenia, a przy okazji również do tego, żeby taki stomatolog mógł zbadać takiego pacjenta i być może coś odnaleźć takiego, co by mogło go zaniepokoić. Także tutaj ta higiena jamy ustnej, myślę, że też powinniśmy to podkreślić.
Zresztą
bardzo.
Nie tylko w profilaktyce nowotworów głowy
jak
i szyi, bo higiena jamy ustnej ma wpływ na mnóstwo różnych innych jeszcze chorób, które mogą się rozwijać łącznie z zawałami serca, bo
dokładnie,
to też w tamtą stronę idzie. A na czym polega takie leczenie, kiedy mamy ten mały guzek, który jeszcze nie ma tego szybkiego procesu rozwoju, czyli powiedzmy sobie do centymetra, tak jak pani docent powiedziała.
Leczenie może być różne. Przede wszystkim warto podkreślić, że zbieramy się tutaj na takim konsylium wielodyscyplinarnym, gdzie jest zawsze chirurg, czyli albo laryngolog, albo chirurg szczękowo-twarzowy, radioterapeuta i lekarz onkologii klinicznej. I zawsze podejmujemy decyzję wspólną, jaki typ leczenia będzie najlepszy dla pacjenta. I zazwyczaj w tych wczesnych stadiach to jest albo zabieg chirurgiczny, albo radioterapia. I jeśli chodzi o zabieg chirurgiczny, jesteśmy w stanie niewielkim zabiegiem, usunąć niewielką zmianę. W tej chwili są bardzo nowoczesne techniki operacyjne.
Nawet z wykorzystaniem
lasera, z wykorzystaniem w niektórych ośrodkach robotów Da Vinci chociażby, ale też innego typu zabiegi wykonywane w jamie ustnej, prawda, czasami z przeszczepami tkankowymi z podobnej okolicy albo wręcz z innych okolic ciała. I tak naprawdę jesteśmy w stanie wtedy zapewnić pacjentowi praktycznie identyczną funkcję danego narządu, czy to krtani, czy to języka, jaką pacjent miał przed rozpoznaniem nowotworu. Tudzież możemy zastosować radioterapię na niewielki obszar tkanek, co też będzie powodowało praktycznie całkowite wyleczenie bez pozostawienia specjalnych następstw po radioterapii.
Bo tu mówimy o takich guzkach, które nie mają żadnych konsekwencji dalej, czyli w węzłach chłonnych, czy też w odległych narządach.
Tak, które nie dały jeszcze przerzutów do węzłów chłonnych szyi i nie dały przerzutów odległych, czyli na przykład do płuc, do wątroby. Także tutaj zupełnie jest inne postępowanie. My się cieszymy, oczywiście nie cieszymy się, że u pacjenta rozpoznano chorobę nowotworową, ale trzeba pamiętać, że nowotwór sam nie zniknie. Nowotwór będzie się powiększał. Czyli jeżeli ktoś ma chorobę nowotworową, to trzeba z nią się zgłosić jak najszybciej, bo wtedy pacjent sam sobie daje szansę nie tylko na całkowite wyleczenie, ale na zachowanie wyglądu i zachowanie funkcji, ale daje też nam jako lekarzom szansę na to, że będziemy mu mogli zaoferować leczenie warunkujące najlepszą jakość życia po zakończeniu leczenia.
Za chwileczkę powiemy, kto jest narażony na zachorowanie na nowotwory głowy i szyi. Czy tutaj mogą mieć jakieś wpływ czynniki genetyczne także? Dziś w tej audycji mówimy o nowotworach głowy i szyi i są nowotwory, które są już opisane, że mogą być dziedziczne, czyli jeżeli w rodzinie na przykład występował rak piersi, to trzeba się liczyć z tym, że zwłaszcza kobiety mogą w tej rodzinie również dziedzicznie być predysponowane do tego, że ten rak może wystąpić i trzeba zwiększyć czujność. A kto jest narażony na zachorowanie na nowotwory głowy i szyi? Czy to może mieć też podłoże genetyczne?
No akurat w przypadku nowotworów głowy i szyi niestety nie mamy takiego zidentyfikowanego czynnika genetycznego, który mógłby nam pomóc w wykryciu tej grupy pacjentów, która jest narażona. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że najważniejszą tak naprawdę rolę pełnią jednak te czynniki środowiskowe, te czynniki narażenia. Oczywiście pewna skłonność genetyczna, o której możemy mówić w aspekcie praktycznie każdego nowotworu, no, trzeba to uwzględnić. Natomiast tutaj czynniki środowiskowe, wspomnieliśmy już o klasycznych czynnikach ryzyka, jakim jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu, szczególnie wysokoprocentowego. Tu chciałabym wspomnieć również o tym, bo zauważamy, że taki trend wśród młodzieży w tej chwili jest jest zauważalny i coraz bardziej popularny, jak rzucie tabaki. Proszę pamiętać, że to również miejscowo działający czynnik drażniący nabłonę śluzową, który również może być i jest udowodnionym czynnikiem nowotworu. Proszę Państwa, e-papierosy również, prawda? Oczywiście, że w kontekście liczby substancji szkodliwych w e-papierosie w porównaniu do klasycznego papierosa jest ich dużo mniej, ale tak naprawdę jeszcze za mało mamy danych i za krótko te e-papierosy funkcjonują na rynku. Nie mamy danych epidemiologicznych tak naprawdę dotyczących ryzyka zachorowania u pacjentów, którzy palą e-papierosy zamiast papierosa klasycznego. E-papieros został wprowadzony do odzwyczajania się od klasycznego palenia, a w tej chwili zauważamy taki trend, że jest to trend jakby odwrotny. Także tu byłabym również ostrożna. z mówieniem, że jest to bezpieczne palenie, palenie papierosa, tym bardziej, że od 2016 roku proszę zauważyć, że również w miejscach publicznych nie możemy używać papierosa, prawda? Czyli jednak to narażenie i ta nieznajomość do końca ich wpływu na nasze zdrowie, również na te nowotwory, o których dzisiaj mówimy, no nie jest do końca to wszystko takie pewne. No i to, o czym wszyscy wiemy, bardzo dużo w mediach się również o tym mówi, to ten wirus HPV, wirus brodawczaka ludzkiego, który spowodował, że jakby zauważyliśmy tą nową grupę chorych, u których młodych dorosłych, poniżej 40 roku życia, tu się pojawiła większa liczba kobiet, gdzie nigdy nie było narażenia na te czynniki klasyczne, o których wspomniałam wcześniej, czyli ani palenie, ani alkohol, ani czynniki ryzyka, bardzo dobra higiena jamy ustnej, prawda?
Ale skąd to się bierze?
Wirus HPV i narażenie na wirus HPV, no, czynniki są różne. Przenoszenie mówi się o drodze płciowej, o pewnych zachowaniach seksualnych, ale tu bym raczej nie demonizowała tego. Do końca jeszcze ten czynnik nie jest poznany. Natomiast w nowej klasyfikacji z ubiegłego roku nowotworów już wyróżnia się grupę nowotworów gardła, w których wirus HPV taką odgrywa zdecydowanie pewną funkcję i również to są nowotwory, jeśli stwierdzimy u pacjenta obecność wirusa HPV, to w porównaniu do pacjentów, u których tego wirusa nie stwierdzamy, jest inne rokowanie i troszkę już inne możliwości leczenia. I proszę sobie wyobrazić...
Ale to z tym HPV jest gorzej czy lepiej?
Właśnie o to lepiej. Chodzi, że lepiej. Także jeśli pacjent ma to duże takie randomizowane badanie, pierwsze, które było zrobione, wykazało, że pacjenci z tym HPV plus, bo tak to się ocenia w badaniu, czyli ci pacjenci, którzy mają tą ekspresję wirusa, stwierdzamy u nich, to mają lepsze rokowanie i...
Ja jeszcze chciałabym powiedzieć, że infekcja wirusem HPV jest infekcją bardzo powszechną. Bardzo wielu ludzi posiada taką infekcję. Nie każdy wirus HPV jest wirusem rakotwórczym. Jest kilka tylko typów tego wirusa, które powodują raka. Poza tym nie każda infekcja rzeczywiście, nawet tymi typami wirusa, które są rakotwórcze, nie każda infekcja doprowadzi do raka, więc też tutaj nie można podnosić takiego alarmu, prawda? Natomiast musimy mieć świadomość, że możemy też zapobiegać tej infekcji, tak? Czyli stosowanie szczepień przeciwko wirusowi HPV we wczesnym okresie, czyli w wczesno-nastoletnim okresie, co jest możliwe w Polsce dla dziewcząt w tej chwili, bo jest to ten sam wirus, który powoduje raka szyjki macicy. I są dostępne w Polsce szczepienia zmniejszające ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. To jest właśnie szczepionka przeciwko wirusowi HPV. Problem jest tylko taki, że jest to szczepionka płatna, nie jest refundowana przez NFZ, stąd też nie wszyscy rodzice, a też nie wszyscy rodzice są świadomi, że swoje córki powinni zaszczepić. Natomiast też jakby dostępność tej szczepionki jest po prostu zbyt niska.
Ale były miejscowości w Polsce, w których właśnie samorządy sfinansowały, przynajmniej w niewielkim stopniu, już jest jakaś poprawa. Dlaczego nie da się tego przeforsować, żeby to była szczepionka bezpłatna, albo przynajmniej tania.
Trudno mi tego powiedzieć, do tego się ustosunkować tak naprawdę. Szczepionka przeciwko HPV jest szczepionką udokumentowaną licznymi badaniami randomizowanymi. W tej chwili tak naprawdę w wielu krajach w Europie i w Stanach Zjednoczonych ta szczepionka jest refundowana dla dziewcząt. Trwają pytania o to, czy powinna być refundowana również dla chłopców, bo pamiętajmy, że te infekcje wirusem HPV przenoszą się z płci na płeć.
No i kontakty płciowe to są
dokładnie
jednak w młodym wieku, a nie
są,
na
kontakty
starość.
Są, w ogóle, różne są, w ogóle ale... jeśli chodzi o czynniki ryzyka, muszę powiedzieć, że wiele czynników ryzyka jest, młody człowiek jest narażony na wiele czynników ryzyka, bo właśnie często startuje z życiem płciowym wcześniej. Często zaczyna palić we wczesnym wieku, w młodym wieku, przecież już wiele uczniów szkół gimnazjalnych zaczyna palić w papierosy. Niektórzy uczniowie też zaczynają spożywać alkohol mocno procentowy. Także tutaj edukacja tej grupy społecznej, tych właśnie młodszych nastolatków jest też bardzo
ważna.
Ale oni są
teraz w szkole przeważnie. My mówimy do rodziców i do dziadków ewentualnie.
Dlatego też my staramy się realizować pogadanki edukacyjne również w szkołach średnich na razie. I tak pozostanie, dlatego że gimnazjum zostało na dzień dzisiejszy zlikwidowane. Przez kilka lat...
że życie zaczyna się już w podstawówce, zwłaszcza jeśli jest ona ośmioklasowa. Jak ja dobrze pamiętam, a u mnie była ośmioklasowa, to...
Nie jesteśmy w stanie od razu wyedukować całego społeczeństwa. Zrobiliśmy start ze szkołami średnimi. Muszę powiedzieć, że na przestrzeni tych kilku lat profilaktyki, tych tygodni profilaktyki, udało nam się przeedukować około 1000 albo nawet powyżej 1000 młodych ludzi odnośnie czynników ryzyka i wczesnego wykrywania nowotworów okolicy głowy i szyi.
Oni akurat już będą bardziej świadomi, ale póki oni wejdą w to dorosłe, normalne życie, to jeszcze muszą trochę poczekać. I pewnie tak nagle się też nie pojawia ten nowotwór. Jeśli już mówimy o tym, że trzeba zwracać uwagę na te wszystkie dziwne jakieś zjawiska, które się dzieją w rejonie jamy ustnej, czy mamy jakieś, to co pani doktor wspomniała, wycieki, czy coś się dzieje i to nie ustępuje przez 3 tygodnie, trzeba iść po prostu na takie badanie. A czy ile ono trwa? Jak mocno absorbuje człowieka? Czy to czy tego się trzeba bać jeszcze, trzeba tak powiedzieć?
To znaczy tak, badania się nie trzeba bać przede wszystkim, dlatego że często to jest przede wszystkim wywiad z pacjentem, zebranie informacji, jaki jest objaw, jak długo on trwa, czy się nasila w czasie, czy się nasila, jeśli chodzi o intensywność. Potem jest badanie lekarskie, czyli badanie tak naprawdę palpacyjne, jak my to mówimy, tak żeby być bardziej informacyjnym dla pacjenta, to jest badanie palcami, jamy ustnej, okolic gardła, okolic twarzy, okolic szyi. A potem się zaczynają badania dodatkowe, czyli badanie na przykład laryngologiczne, jeżeli objawy dotyczą okolic, które są przed naszym badaniem ukryte. Ale proszę zwrócić uwagę, że każdy z nas, jako taki zwykły człowiek, bardzo często ma badaną jamę ustną i okolicę gardła środkowego, bo jest to najczęściej badana okolica u lekarza rodzinnego i u lekarza stomatologa. Także brakuje tylko troszkę tej świadomości. Świadomości właśnie lekarza pierwszego kontaktu, ale też pacjenta, który by zwrócił uwagę na niepokojące objawy, które u danej osoby występują.
No niektóre objawy lekceważy i to może też z tego wynikać, bo myśli, a to samo przejdzie, ale to nie przechodzi. Dlatego podkreślam po raz kolejny, że te 3 tygodnie to w tym przypadku to jest bardzo istotny okres, w którym należy jednak coś zrobić, jeśli coś nas niepokoi. W ogóle trzeba skierowanie, czy do lekarza rodzinnego to wiadomo.
Do lekarza rodzinnego nie trzeba skierowania. Do onkologa również nie trzeba skierowania. Aczkolwiek w większości ośrodków onkolog i tak, raz, że jest dużo ludzi, a dwa, że onkolog i tak da skierowanie do laryngologa bądź do chirurga szczękowego. Natomiast myślę, że też lekarz rodzinny czy stomatolog to jest dobry lekarz pierwszego kontaktu, który jeżeli zobaczy takie objawy czy usłyszy o tych objawach, na pewno jest w stanie pokierować pacjenta właśnie do laryngologa, do chirurga szczękowego, żeby ten pogłębił diagnostykę. Bo tak naprawdę, żeby rozpoznać nowotwór, to my z tego guzka, z tego wrzodzenia, z tego miejsca musimy pobrać taki malusieńki wycineczek tkanek i zbadać go pod mikroskopem, żeby zobaczyć, co to są za komórki, czy to są rzeczywiście komórki nowotworu złośliwego i powinniśmy się niepokoić i powinniśmy poddać się zdecydowanie leczeniu, czy to jest tak naprawdę sprawa zupełnie nienowotworowa, bo czasami guzki są też nienowotworowe i bardzo często są guzki nienowotworowe, ale o tym, czy guzek jest taki czy taki, dopiero odpowie nam badanie tych komóreczek pobranych z takiego guzka pod mikroskopem.
Dlatego ono jest tak istotne, a tym bardziej istotne dla tych, którzy mają te guzki niewielkie, bo wtedy można w sposób szybki i praktycznie całkowicie umożliwiający normalne funkcjonowanie, wyleczenie. No i to jest właśnie ten
dokładnie
decydujący
tak
moment. Za chwileczkę powiemy, jaka powinna być profilaktyka i jak w ogóle żyć, kiedy już mieliśmy incydent nowotworowy, ale udało nam się go pokonać. Niespełna 6 minut brakuje do 15:00, to ostatnia odsłona naszego programu, a dziś mówimy o nowotworach głowy i szyi. Jaka powinna być profilaktyka? Jak zapobiegać takim nowotworom?
No, profilaktyka przede wszystkim powinna być związana z wiedzą. To, o czym powiedzieliśmy, o tych czynnikach ryzyka, to unikanie tych czynników ryzyka jednocześnie jest jest profilaktyką, prawda? Musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę każdy pacjent jest inny. Te czynniki ryzyka u każdego pacjenta mogą działać zupełnie inaczej, prawda? Często mamy do czynienia z pacjentami, którzy na przykład podają przykład swojego 90-letniego dziadka, który przez całe życie palił, nigdy nie zachorował, a pacjent do nas trafia, ma 30 i zachorował. Także tu trzeba pamiętać o tym, że wyeliminowanie jednego tylko czynnika, chociażby zaszczepienie się przeciwko wirusowi HPV albo brak tego narażenia w postaci palenia, nie oznacza jednocześnie, iż na pewno nowotwór nie zachorujemy, choć oczywiście znacznie zmniejszamy tę możliwość zachorowania. Czyli eliminacja tych czynników, o których na pewno wiemy, krótko tylko, czyli palenie, picie alkoholu, drażnienie błony śluzowej jakimiś uzupełnieniami, nieprawidłowa higiena, prawda, to są właśnie czynniki takie powszechnie znane. Unikanie tych czynników, no, z pewnością może ograniczyć.
I taka czujność, jeżeli jakaś zmiana jest, to od razu
jak najbardziej
idziemy się
wiedza,
zbadać,
czujność.
Bo to nam pozwoli wrócić do normalnego funkcjonowania bez większego uszczerbku. No dobrze, ale jest też ten moment, kiedy trochę trzeba było na przykład usunąć tkanki. Jak żyć po właśnie leczeniu nowotworów głowy i szyi?
Przede wszystkim staramy się doprowadzić do tego, żeby pacjent po leczeniu z powodu nowotworów w okolicy głowy i szyi wrócił do normalności. I tutaj tak naprawdę oprócz tego, że wczesne rozpoznanie umożliwia najmniejsze zakresy terapeutyczne, eliminację tkanek, usunięcie tkanek czy duże obszary radioterapii, to potem pacjent trafia też pod opiekę rehabilitantów, którzy poprzez masaże, ćwiczenia, edukację wszelkiego rodzaju dotyczącą aktywności fizycznej powodują, że ciało jakby pacjenta lepiej funkcjonuje w okolicach, które są leczone, ale również pacjent może trafić do pod opiekę psychologa, który też będzie dbał o to, żeby jakość psychologiczna życia pacjenta, często pojmowanie własnej osoby, bo często twarz może być zmieniona, szyja może być zmieniona,
brak głosu
przy na przykład operacjach krtani, czy na przykład na usunięciu części języka. Opieka psychologiczna powoduje, że pacjent może psychologicznie wrócić do normalności. Ważne jest nie tylko ciało, ważne jest również psychę. I tak naprawdę takie holistyczne podejście do pacjenta jako wielkiej całości jest dla nas, dla lekarzy, największą wartością.
Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi były doktor habilitowany Ewa Sierko z Białostockiego Centrum Onkologii i Kliniki Onkologii. Dziękuję Pani.
Dziękuję Państwu. Do widzenia.
Oraz doktor nauk medycznych Dorota Dziemiańczyk-Pakieła z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Obie Panie są z klinik, które są w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Wszystkie
Dziękuję.
Archiwalne audycje możemy odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok. A jeśli mają Państwo sugestie jakieś do tematów, to proszę bardzo przesłać je na adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Za chwilę w studiu Marcin Kozłowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja już dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.